Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska. Widzieć intelektem to kolejny twój tomik poetycki. Krzysztof Galas.
To będzie moja pierwsza proza. Będzie to cykl felietonów. Będzie też jak gdyby styk dwóch światów. Człowieka widzącego, który o niewidomych nie wie zupełnie nic, i człowieka niewidomego, który wszystko musi temu człowiekowi widzącemu wytłumaczyć.
Czyli Karolowi.
Karolowi. Karol ma typowe wejścia, wjazdy, czy jakby to nazwać potocznie, człowieka widzącego w stosunku do niewidomego, typu na przykład widzi pan, a prawda, nie widzi pan, albo coś takiego. Troszeczkę może być instruktażowe, jak człowiek widzący może myśleć o niewidomym. Sam tytuł Widzieć intelektem sugeruje, że jeżeli jesteśmy pozbawieni jednego zmysłu, to po prostu intelektem możemy sobie kompensować to bardzo dobrze.
W drodze na przystanek usłyszałem za sobą ochrypłe zrzędzenie. No szlak by to! Wyjściowe spodnie i cała nogawka od błota. Tak pan z tą lachą zasuwa, że trudno nadążyć. No i nie zauważyłem tej kałuży. Teraz będę wyglądał jak ostatni łazęga.
Mogę poratować pana chusteczką.
Dzięki, może coś się wyczyści. Dzisiaj autobusem się pan wybrał, a co z samochodem? Żona gdzieś stuknęła?
Nie, jakaś banalna usterka.
Ja jadę na cmentarz, na grób rodziców. Skuba ani złodzieje grasują, kradną co popadnie. A ty, człowieku, tylko kasę dawaj na nowe kwiaty i znicze. Ale przynajmniej po drodze będę mógł zadać moje pytanie.
Wobec tego słucham, bo dużo czasu nie mamy.
Tam, autobusy jeżdżą w kratkę, może wypadnie jeden z drugim.
Wtedy spóźnię się do pracy.
Wie pan, jak to mówią, praca nie zając.
Pacjentów umawiam na godzinę, dlatego muszę być punktualnie.
To dopiero przerąbane, ale mamy szczęście, bo właśnie coś jedzie.
W autobusie sąsiad kontynuował rozmowę.
Ostatnio wybierał się pan do szkoły, żeby z dziećmi porozmawiać o poezji. I co, byliście tam?
Z uwagi na nadmiar obowiązków mogliśmy tam pojechać dopiero wczoraj.
No dobra, pojechał pan z żoną do dzieciaków, żeby z nimi gadać o poezji? Ciekawy jestem po co, czy one coś z tego rozumieją?
Nie jest łatwo skupić uwagę uczniów przez całą długą godzinę. Takie spotkania są dla poety dużym wyzwaniem.
Jakoś nie mogę sobie tego ułożyć. Przychodzi pan do szóstej klasy na lekcję i czyta im o opuszczonych kobietach, a te dzieciaki słuchają i się nie nudzą?
Zawsze wnikliwie dobieram wiersze. Najczęściej są to opisy przyrody o konkretnej porze roku albo o miłości do rodziców, czyli krótko mówiąc tematyka typowo neutralna.
Godzinę o wiośnie i jesieni? I oni to wytrzymują?
Głośno przeszkadzać nie mogą, bo nauczyciele siedzą i pilnują, ale staram się, żeby lekcja była jak najbardziej urozmaicona. Zaczynam kilkoma słowami o sobie. Później czytamy wiersze na przemian z żoną. Czasami śpiewamy piosenki przy akompaniamencie gitary i pokazujemy moje medale.
Jakie pan ma medale?
W młodości byłem wielokrotnie mistrzem Polski w pływaniu niewidomych, a w 1980 roku reprezentantem naszego kraju podczas paraolimpiady.
Coś takiego! I co, podobało się panu u tych ruskich?
Igrzyska olimpijskie inwalidów nie były organizowane w Moskwie. Odbyły się wyjątkowo w Holandii.
No, to pan ma się rozumieć ma łatwiej z tą młodzieżą. Wiersze, gitara, medale. To dlatego jakoś wysiedzą. Cały czas tak kombinuje. Co to daje tym dzieciakom?
Często przyjmuję takie założenie, że przynajmniej kilkoro z słuchających mnie dzieci próbuje pisać. Nie można wykluczyć, że w ławkach siedzi następca Miłosza czy Szymborskiej.
No to niech pan mi teraz powie. Tylu was jest poetów, nie możecie sprzedać swoich książek i ciągle chcecie, żeby was było coraz więcej?
Warto zabiegać o to, żeby młodzież, zamiast zajmować się grami komputerowymi pełnymi przemocy, pisała wiersze albo chociaż czytała książki. Z ostatniego sondażu wynika, że w ubiegłym roku 63% Polaków nie przeczytało ani jednej. Autobus zatrzymał się na moim przystanku. Tym samym nasza rozmowa została w sposób naturalny przerwana. Powoli zaczynam dochodzić do wniosku, że ilość literackich rozterek pana Karola jest nie do policzenia. Goły.
Książka do posłuchania.
Dzień dobry, panie Jerzy.
Witam.
Jak to miło pana spotkać.
W radiu.
W radiu, latem. Dzisiaj zaczynamy od lalki. Dla mnie powieści XIX-wiecznej, a chyba w całej historii literatury polskiej najwybitniejszej. Słuchałem jej wielokrotnie, czytałem ją wielokrotnie i mogę do niej wracać w nieskończoność. Nie rozumiem ludzi, którzy mówią, że lalka ich nuży, nudzi i nie mogą jej przeczytać. A tacy podobno są.
Ja zanim przeczytałem książkę, obejrzałem film telewizyjny.
Serial.
W roli głównej Izabelę Łęcką grała Małgorzata Braunek, która w tym roku zmarła.
A Wokulskiego pamięta pan, kto grał?
Jerzy Kamas.
Jeszcze była kreacja, chyba tak możemy powiedzieć, starego Rzeckiego, Bronisław Pawlik.
Wiele osób porównywało ten film z wcześniejszą wersją lalki w roli głównej Beata Tyszkiewicz. I teraz nie pamiętam, kto grał Wokulskiego w tej wersji.
Mariusz Dmochowski. Fijewski grał starego Rzeckiego i ten film był wyreżyserowany i scenariusz napisany przez Hassa. 68 rok.
I te filmy porównywano, kiedy ukazał się na antenie Telewizji Polskiej serial lalki.
Serial 10 lat później, 78 rok, o ile dobrze pamiętam. Dla porządku, serial wyreżyserował Ryszard Behr. Muzykę napisał Kazanecki do tego filmu, a do Hassa Killer. Niesłychana muzyka. Do dzisiaj ja oglądałem ostatnio oba filmy. Czyli serialu całego nie obejrzałem. Obejrzałem powiedzmy połowę odcinków, ale Hassa obejrzałem całego i ta muzyka Killara jest rzeczą w tym filmie niesłychanie ważną, która się absolutnie nie zestarzała.
Co proponujemy naszym słuchaczom? Oglądanie filmów czy czytanie
wszystko
książek?
Nie, trzeba obejrzeć filmy i posłuchać książek, bo jest kilka niesłychanych realizacji też dla nas, to znaczy do posłuchania, ponieważ jest kilka nagrań tej książki. Ja posłuchałem wyłącznie książek nagranych w całości przez jednego lektora i tutaj są wersje przeróżne. Jest Ksawer Jasiński, ale jest to lektor dla mnie doskonały, to znaczy Ksawer Jasiński robi wszystko, żeby być absolutnie przeźroczysty.
I to mu się udaje.
Tak, udaje mu się i książka jest w tym momencie najważniejsza. Nie ma interpretacji od lektorskiej.
I mamy wybór w lalce.
Mamy.
I w filmach i w książkach.
Mamy wybór. Mamy wybór, bo nagrał książkę Zbigniew Zapasiewicz. To jest wersja, którą ja lubię, choć ona jest bardzo autorska. Słuchanie tego nagrania jest bardzo ciekawe, bo widać, jak Zapasiewicz usiadł nieprzygotowany i podczas czytania tej książki szuka interpretacji, szuka sposobu, w jaki sposób chce to nam tą książkę opowiedzieć i oczywiście wybiera wersję starego Rzeckiego. Tak mniej więcej od połowy nagrania już aktor jest pewien, że jest starym Rzeckim i opowiada całą lalkę z tego punktu widzenia. To znaczy nawet fragmenty, które nie są dziennikiem starego subiekta, są tak naprawdę jakby czytane czy interpretowane przez zgorzkniałego, zmęczonego życiem człowieka, który ma pewną nadzieję, że Bonaparte wróci, bo taki jest stary Rzecki i Zapasiewicz taką nadzieję do końca ma, że coś wielkiego się stanie, no że Wokulski jednak nie zginął, bo to jest wielkie pytanie lalki, co stało się z głównym bohaterem, czy jednym z głównych bohaterów, Wokulskim. Nie wiem, jaką pan ma wersję końca Stanisława Wokulskiego.
Ja myślę, że on wyjechał do Francji.
Jak wiemy, Wokulski pod koniec tej książki znika i są wersje, popełnił samobójstwo, wyjechał na wojnę, to Rzecki mówi, na kolejną wojnę, no właśnie walczyć albo zarabiać pieniądze. No albo jest ta wersja, że wyjechał do wielkich laboratoriów, do Paryża, aby pracować nad stworzeniem pierwszej maszyny latającej, czyli samolotu. O czym jest lalka? Jest o niej niesłychanie dużo interpretacji historyków literatury i można powiedzieć, że każdy czytając czy słuchając lalki odnajdzie w niej swoje tematy interesujące. Sam problem interpretacji tytułu lalka już stwarza wielkie możliwości. Od razu, kiedy się tylko książka ukazała, sam Prus powiedział, że jest to tytuł, który wybrał, ale nie jest zadowolony i po recepcji i pierwszych recenzjach, gdyby mógł, to on by nazwał tą książkę Dzieje trzech pokoleń. Potworny tytuł. Więc bardzo się cieszę, że mu nie pozwolono zmienić tego tytułu. Albo jest to związane z Izabelą i Izabelę zamienia się w lalkę. Tu przywołuje się Ibsena z Norą i Domem Lalek i powieścią Kraszewskiego o takim samym tytule Lalka, czyli historię młodego małżeństwa, tak jest chyba podtytuł. No i to jest obraz młodej, rozkapryszonej kobiety, która nie bardzo wie, co w życiu chce zrobić i według mnie jest to kompletnie chybiona interpretacja, bo Izabela jest zupełnie inną osobą. I od razu mówiąc o filmie, mogę powiedzieć, że uważam, że kreacja Braunek dla mnie jest bliższa tego, jak ja sobie wyobrażam Izabelę, a nie kreacja Tyszkiewicz, która właśnie jest taką lalką. Stoi, uśmiecha się, pozwala być podziwiana i nie ma własnego zdania. Wydaje mi się, że Izabela, i to jest wielkość Prusa, o którym mówi się, że jest autorem jednak powieści psychologicznej, który pokazuje kobietę rozdartą, która próbuje przekroczyć wyznaczony jej przez społeczeństwo, rodzinę, los. To znaczy nie chce być wydana za pieniądze, a chce sama decydować o swoim losie. i Braunek jest taką osobą, wydaje mi się, która się boryka, która próbuje walczyć i z rodziną, z rodzicami, i też z Wokulskim, którego długo nie może zrozumieć, chyba do końca nigdy nie rozumie, uważa, że wyłącznie chodzi mu o pieniądze. Jak mówi gdzieś, nie pozwolę, żeby ktoś mnie kupił. Czyli jest to bardzo dramatyczna postać i Braunek jest tego bliższa, według mnie, niż Tyszkiewicz.
Ale wspomniał pan, że jest to książka o marzeniach. Jest to książka o tych samolotach właśnie.
Marzenie samolotów to jest Ochocki. Jest tam taka postać młodego polskiego wynalazcy i konstruktora, który nie wie, czym się dokładnie zająć, i Wokulski go namawia, żeby skoncentrował się o tych marzeniach, o maszynach latających. Ale myślę, że Wokulski jest takim bohaterem, który też marzy. Marzy, nie bardzo wie, o czym chciałby marzyć, ale dla mnie Wokulski, wracam znowu do interpretacji tytułu, jest też taką lalką, to znaczy kimś, kto chce przekroczyć bycie lalką. To znaczy nie chce zgodzić się ani być subiektem, ani później mężem bogatej żony, kiedy jest żoną minclowej, ani wyłącznie kupcem, który ma świetnie prosperujący sklep. On chce zawsze czegoś więcej, czyli nieustannie o czymś marzy. Generalnie ta książka jest o przekraczaniu wyznaczonych nam ról przez społeczeństwo. Czyli nie zgadzam się, żeby być tylko kupcem, nie zgadzam się, aby być wyłącznie kobietą, która ma przynieść rodzinie pieniądze, nie zgadzam się, aby być tylko arystokratą, to Ochocki, tylko chcę być konstruktorem, nie zgadzam się, aby być tylko subiektem w sklepie jak Rzecki, tylko ciągle wierzę i marzę, że powróci Bonaparte. Wierzę, że przyjdzie wielka rewolucja socjalistyczna, jak marzy Klein. Czyli wszystkie postaci w zasadzie z lalki mają swoje marzenia. Wielkie, małe, czasami śmieszne, ale nie ma tam postaci pozbawionej marzeń. Nawet Baron Krzeszowski marzy o tym, że wygra wielkie pieniądze i będzie mógł je wydawać na kolejne konie, bo jest on zapalonym hodowcą i koniarzem.
Książka bardzo współczesna.
Niesłychanie współczesna i dlatego dziwię się, jak ktoś mówi, że lalki nie może słuchać czy oglądać, ponieważ możemy się w niej przeglądać, możemy znaleźć ludzi, którzy marzą tak samo jak my, albo nie potrafią marzyć tak samo jak my. A także jest to książka niesłychanie mądra, bo pokazuje to, jak zmienia się społeczeństwa. Przemiana społeczeństwa pod koniec XIX wieku jest bardzo bliska temu, co dzieje się u nas. Powstają nowe klasy, pojawiają się ludzie z nowymi pieniędzmi, próbują się wedrzeć do tej warstwy ludzi, którzy mają pieniądze, czyli taka nieustanna karuzela. Znowu porównanie z karuzelą i lalkami. Pierwsza scena lalki. Wracam do tego motywu lalki. W związku z tym warto tą książkę słuchać i czytaną przez Ksawerego Jasińskiego i przez Zapasiewicza. Jeszcze powiem, że jest wersja, która jest bardzo ciekawa. Anna Radwan, aktorka Teatru Starego, czyta z zupełnie innej strony lalkę, bo czyta ją z punktu widzenia, tak mi się wydaje, panny Florentyny. Kuzynka Łęckiej, która prowadzi dom państwu łęckim, uboga krewna, rezydentka tego domu, która kiedyś, jak sama mówi, była przez moment gwiazdą sezonu. Była taką lalką, która nie udało się przekroczyć tej roli, została zepchnięta do roli takiej prowadzącej dom. I Radwan tak tą książkę potrafi czytać, że wydobywa wszystkie ironie, cały humor, który u Prusa jest zawarty, i to różni interpretację filmową, na przykład Hasa od serialu Bera, że Ber potrafił wydobyć w serialu humor lalki. I to też wydobywa w swoim czytaniu lalki Anna Radwan.
Polecamy lalkę na letni, wakacyjny wypoczynek?
Na letnie wieczory, letnie poranki, bo ja, jeśli lalki zaczynam słuchać, to nie mogę się oderwać. Dzień, noc, dzień, noc.
Paweł Kamza. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radia Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Iryna Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8-324-324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8-324-324.